ślepnę każdą nocą, zwalnia bicie serca. Nie chcę odczuwać emocji, zabijam myśli, tak jak ty zabiłeś mnie. Thank you.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Wiem, że Za oknem migają mi dni, wyją jak psy. I wchodzę w ten tryb, pędzimy przez życie, przez dni. Po najmniejsze z chwil, zmęczone.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Who's on? Thank you.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Thank you. Thank you. Wracam głowę jeszcze raz.
Tam, gdzie nie mogę.
Oddycham wolno, liczę czas.
Czuję, że jestem tu.
I mam już w głowie parę tras.
Tam, gdzie nie mogę.
Co parę kroków znika strach.
Czuję, że jestem tu.
Spokojnie słucham dobrych rad.
Tam, gdzie nie mogę.
Na końcu drogi mały ślad.
Czuję, że jestem tu.
Odwracam głowę jeszcze raz.
Tam, gdzie nie mogę.
Oddycham wolno, liczę czas.
Czuję, że jestem. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje.
Odwracam głowę jeszcze raz.
Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu.
Spokojnie słucham dobrych rad. Na końcu drogi mały ślad.
Czuję, że jestem tu.
Wracam głowę jeszcze raz.
Jestem tu.
Oddycham wolno, liczę czas.
Autopromocja.
Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski.
Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji.
A po sobocie to już po kolei.
Agnieszka Szydłowska.
Piotr Metz. Jacek Kawryluk.
Grzegorz Hoffman.
I Michał Margański.
Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich. W tonacji Trójki.
Dobra piosenka czyni dobro.
Może przyprawić o zawrót głowy.
Poziom odpowiedni, może tak.
Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania.
Posłucham jeszcze raz.
W tonacji Trójki. Tylko u nas.
Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Nic straconego. To jest powtórka programu. Rozmowa polityczna w Trójce.
Państwa i moim gościem jest minister Marcin Przydacz, szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor i dzień dobry państwu.
Premier Donald Tusk zapowiedział, że jedzie w najbliższych dniach do Kijowa. Czy na ten temat rozmawiał z panem prezydentem?
Nic mi o tym nie wiadomo, aby premier informował pana prezydenta o swoich planach wyjazdowych. Natomiast no, pan premier ma tutaj absolutnie prawo do tego, aby wizytować kraje, takie tak ważne kraje, jakim jest Ukraina.
W tak ważnych dniach, prawda, tyle się dzieje.
Nie widzimy w tym nic złego, że pan premier się do Kijowa uda. No, ważne, żeby też podnosić te sprawy, które są istotne z punktu widzenia naszego interesu. Oczywiście kwestie bezpieczeństwa absolutnie numer jeden. Kwestie dotyczące no, próby jakiegoś wsparcia Ukrainie w tym trudnym czasie, jakim jest no, bombardowanie zdolności infrastruktury ukraińskiej w kontekście zimy, prawda? Przecież widzimy zamarzający Kijów, więc taka solidarność okazana ma swoją wartość. Natomiast mamy też nadzieję, że poza tymi kluczowymi punktami pan premier śladem efektów rozmów pana prezydenta z Warszawy czy później z Wilna będzie podnosił też te tematy gospodarcze, współpracy gospodarczej, gospodarczej Polski z Ukrainą, no i tematy historyczne, które są istotne dla Polaków, no bo przecież to Polacy tego oczekują, ale nie wiem, o czym będzie pan premier rozmawiał i obawiam się, że też się nie dowiemy po tej wizycie, bo od pół roku, od czasu, kiedy pan prezydent Nawrocki jest na urzędzie, nie otrzymaliśmy z kancelarii premiera ani jednej notatki z rozmów pana premiera.
Tak, więc... wiesz, Odwilż już jest delikatna na linii rząd pałac.
My jesteśmy zawsze gotowi, otwarci i skorzy do tego, żeby starać się współpracować w kluczowych sprawach, na przykład w sprawach natury bezpieczeństwa, czy w ramach polityki międzynarodowej, bo tutaj interes Rzeczypospolitej jest jasny. Rosja jest zagrożeniem, są inne też zagrożenia pochodzące chociażby z cyberprzestrzeni, działania hybrydowe z różnych kierunków, więc trzeba tutaj sam współpracować.
No chociażby w sprawie Rady Pokoju, tu były telefony wykonywane.
No były telefony wykonywane, aczkolwiek no, konia z rzędem temu, kto odpowie na pytanie, jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie. Czy rząd uważa, że powinniśmy wejść do Rady Pokoju, czy nie?
Najpierw rząd musi dostać wniosek na biurko, żeby się zastanowić.
Nie musi, nie, bez przesady. Nie. Dostał pytanie, i to podwójne, z kancelarii premiera, jakie jest stanowisko, jaka jest opinia rządu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i do tej pory, w sensie takim zero-jedynkowym, czy pozytywna, czy negatywna, takiej opinii z siebie nie wykrzesał, więc a jednocześnie mówi, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną i proszę się tutaj nie interesować, nie wtrącać, ale jak przychodzi do podjęcia konkretnej decyzji, która jasne, że nie jest łatwa, bo jest
a wziąłby obarczone... pan prezydent pod uwagę chociażby właśnie, nie wiem, sugestie rządu na ten temat?
Po to wystąpiliśmy z prośbą o opinię, żeby tą opinię
do MSZ-u.
Móc... No, do MSZ-u, czyli do rządu. No to rząd, a to jeżeli MSZ nie czuje się na siłach merytorycznie, no to może...
Ta opinia państwa nie zadowoliła.
Tam nie ma nic w tej opinii. No, poza jakimiś okrągłymi słowami w stylu to ciekawa, interesująca inicjatywa, no to nie ma przesadnie rozbudowanej opinii. Zrobiono unik po to, żeby pozostawić pana prezydenta z tym tematem samodzielnie. I my oczywiście pan prezydent sobie doskonale poradził w rozmowie z prezydentem Trumpem. Natomiast no teraz stoi przed nami pytanie, czy wchodzimy, czy nie wchodzimy.
No właśnie, i teraz już troszkę czasu upłynęło od momentu, gdy ta propozycja została złożona i prezydent skłania się ku jakiej odpowiedzi?
Prezydent przedstawił Amerykanom następujące stanowisko, że dla nas oczywiście relacje ze Stanami Zjednoczonymi jako gwarantem bezpieczeństwa są bardzo ważne, w związku z tym jeśli Amerykanie oczekują jakiegoś zaangażowania, jesteśmy otwarci i gotowi, natomiast na pewno nie będziemy płacić miliarda dolarów, nie ma tutaj takiego w ogóle oczekiwania ze strony Amerykanów, to trzeba przeciąć, bo narosło bardzo dużo dezinformacji.
Trzy lata za darmo.
Dokładnie, jest 3 lata zaproszenie dla pana prezydenta Nawrockiego jako reprezentanta Polski do pracy. Nie ma konieczności wnoszenia żadnej opłaty. Po 3 latach gospodarz, czyli prezydent Trump, może podjąć decyzję o przedłużeniu tego mandatu, ale zobaczymy, za 3 lata to naprawdę dużo się może jeszcze zmienić i wydarzyć w polityce międzynarodowej.
Panie
Więc
ministrze.
My uważamy, że rząd przynajmniej powinien się w tej sprawie wypowiedzieć. A rząd nabrał wody w usta i uważa, że tematu nie ma. Choć wydawał się być takim bardzo odważnym w różnych sprawach.
Może rząd chce dyplomatycznie właśnie z tej problematycznej propozycji. No,
może nam niejawną informację przesłać, która nie będzie publicznie.
I taka niejawna też się jeszcze nie pojawiła
Nie pojawiła się, nie sądzę, żeby nad nią pracowano.
Panie ministrze, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty konsultował się z Pałacem Prezydenckim w sprawie wniosku o przyznanie pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi Stanów Zjednoczonych, czy nie?
Nie, nic mi też o tym nie wiadomo, żeby pytał marszałek Czarzasty pana prezydenta, czy kancelarię prezydenta. W ogóle muszę powiedzieć, że jestem...
Samodzielnie podjął decyzję.
W ogóle jestem zaskoczony tym, że ktokolwiek pyta marszałka Czarzastego o to, czy Donald Trump może otrzymać Nagrodę Nobla, czy nie. A cóż pan marszałek Czarzasty miałby mieć do powiedzenia w sprawie przyznawania Nobla? Przecież to jakiś żart jest.
No bo to Izba Reprezentantów zapytała i Knesset.
No, rozumiem, przewodniczący tych wydaje instytucji. Mi się dosyć absurdalne, żeby akurat byłego członka PZPR komunistycznego,
ale drugą osobę w państwie,
działacza pytać o to, czy demokratycznie wybrany prezydent amerykański może otrzymać Nagrodę Nobla, czy nie. Zresztą to o tym decyduje Komitet Noblowski. Rozumiem, że jakiś lobbying próbowano uruchomić, ale myślę, że zabrakło tutaj czujności przedstawicielom Izby Reprezentantów, żeby akurat do pana Czarzastego takie pytanie kierować. Ja bym uznał, że to jest ostatnia osoba, którą bym pytał, czy Donald Trump ma dostać Nobla, czy nie. A ja rozumiem, że marszałek Czarzasty próbuje na tym trochę ugrać swoich politycznych punktów.
I błędną odpowiedź wysłał, pana zdaniem? Jakby pan na taki list, gdyby na pana biurko, panie ministrze, trafił, co by pan odpowiedział?
Ja uważam, że prezydent Trump...
zasłużył czy nie zasłużył?
Podejmuje szereg działań, no, które mają na celu doprowadzenie do pokoju na odcinku wojny rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Jeśli udałoby się panu prezydentowi Trumpowi doprowadzić do sprawiedliwego, długotrwałego pokoju na Ukrainie, w tym sensie powstrzymać Rosję i stworzyć warunki pokojowe, to absolutnie, naprawdę bez opinii pana Czarzastego, takiego Nobla powinien absolutnie dostać. Jeżeli Barack Obama dostał Nobla, w sumie nikt z nas nie do końca ma przekonanie za co, trochę na zachętę, to tym bardziej prezydent, który doprowadziłby do pokoju, takiego Nobla powinien dostać. Prezydent Trump mówił już o tym, że kilka tych wojen, nawet 8 wylicza, doprowadził do zakończenia. Decyzję w tym zakresie będzie podejmował Komitet Noblowski. Wiemy, że w zeszłym roku nie dostał. W tym roku pewnie będzie się o to ubiegał i starał.
Mówi pan teraz jak szef dyplomacji Radosław Sikorski, który też powiedział, że sam by się pod takim wnioskiem podpisał, gdyby udało się prezydentowi Trumpowi taki sprawiedliwy pokój wynegocjować.
To możemy nawet czasami się z ministrem spraw zagranicznych zgodzić co do niektórych spraw. W wielu sprawach się możemy nie zgadzać, ale przecież jeżeli minister Sikorski mówi coś do rzeczy, to ja już nie będę tego krytykował. Ja krytykuję go tylko za to, kiedy robi złe rzeczy albo mówi głupoty.
No właśnie, a to jak mówi głupoty, robi złe rzeczy, jak tam wygląda dialog, jeśli chodzi o obsadę stanowisk ambasadorskich. Tydzień temu, w poniedziałek, doszło do spotkania. Wiadomo kiedy, pan zapowiadał, że będzie kolejne spotkanie, wiadomo już kiedy?
Nie, jeszcze takiej daty kolejnego spotkania nie ma. No, my jesteśmy tutaj, po raz kolejny pan prezydent wyciąga rękę, po raz kolejny zaprasza i chce rozwiązać narosły spór, który przecież nie wywołał pan prezydent Nawrocki, tylko pan minister Sikorski. Odwołując bez konsultacji z placówek 50 ambasadorów, czym doprowadził do gigantycznego kryzysu.
No i takiej samej argumentacji używa dokładnie resort spraw zagranicznych, że też wyciąga rękę, że też chce się porozumieć i Radosław Sikorski tłumaczy, że tak naprawdę to on odpowiada za ambasadorów później przed Sejmem.
No ale konstytucja mówi wprost, że ambasadorów powołuje prezydent Rzeczypospolitej. I na wniosek
ale
ministra.
Na wniosek.
Ale powołuje prezydent, więc jeżeli prezydent się nie godzi, no to należy zmienić wniosek i wnioskować o inną osobę. Jeżeli minister Sikorski będzie się upierał przy postaci Bogdana Klicha czy pana Sznepfa, no to trudno, żeby się spodziewał innej odpowiedzi niż tylko negatywna.
No pan mówił dwa tygodnie temu, czy nawet troszkę więcej, że dni Bogdana Klicha są w Waszyngtonie policzone, a premier dzień później tym słowom zaprzeczał. Są policzone czy nie są policzone?
W moim przekonaniu są policzone i wielu obserwatorów tak to wskazuje, a z czego to wynika? Wynika to z pisma opublikowanego przez ministra Sikorskiego, który wcześniej wysłał do prezydenta takie pismo i sam, nieproszony przez nikogo, je opublikował po miesiącu, w którym wprost jest napisane, że jest gotów zrezygnować z pana Klicha. No to widać więc ewidentnie, że nie resort spraw zagranicznych nie widzi wartości w tym, aby pan Klich pozostawał kierownikiem placówki w Waszyngtonie. Niczego dobrego ani dla Polski, ani nawet dla tego obozu politycznego, który go tam wysłał, nie dokonał. Sam minister Sikorski mówi, że w razie czego to on jest w stanie z niego zrezygnować. Więc uznajmy tę sprawę za oczywistą. Pan minister Klich
ta sprawa już
powinien wrócić
na stole się pojawiła w tamtym tygodniu i pan prezydent z panem wicepremierem są bliżej porozumienia w sprawie obsady stanowiska właśnie w Waszyngtonie.
Tego nie wiem, czy jest bliżej. Na pewno my wyciągnęliśmy dłoń. Zaproponował pan prezydent kolejne dobre, możliwe rozwiązania tej sytuacji.
No, personalne też.
I personalne, i systemowe. Nie było akurat mowy o takich nazwiskach, natomiast minister Sikorski ma to przemyśleć, ma się zastanowić. Rozumiem, że musi zapytać Donalda Tuska, no bo to jest jego szef i pewnie finalnie to Donald Tusk zdecyduje za Sikorskiego. No i czekamy. Czytam z kolei w mediach...
Czyli data spotkania tak naprawdę teraz zależy od resortu spraw zagranicznych.
No ma wrócić resort spraw zagranicznych z odpowiedzią w tej sprawie. Czytam w mediach z kolei, że minister Sikorski to być może nawet byłby i gotów, ale piszą media, że Donald Tusk absolutnie nie chce żadnego porozumienia z prezydentem, chce dalej kłótni, chce dalej walki, chce dalej niesnasek, bo uważa, że to służy politycznie jemu. Co prawda Polsce nie służy, to wszyscy widzimy, no ale pan premier Tusk zdaje się tak całą swoją karierę polityczną budował na konflikcie z kimś, na walce z kimś. Nie wiem, co o tym sądzić. To dziennikarze piszą i to zupełnie
no premier uważa, że chętnie by się z prezydentem porozumiał, no tylko właśnie tej woli współpracy z drugiej strony nie ma.
No, ja odwołuję się do... Redaktor Żółciak napisał taki duży tekst, w którym widać wprost, że kancelaria prezydenta jest gotowa do współpracy, a kancelaria
to
premiera nie.
W jakim punkcie jesteśmy, jeśli chodzi właśnie o nominacje ambasadorskie?
Czekamy na odpowiedź ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych na tę propozycję. Wydaje się, że ona jest dobra. Jest to propozycja kompromisowa, tak aby wyjść do przodu, parę kroków naprzód. Natomiast systemowo jasne jest, że prezydent decyduje, minister wnioskuje. Po co minister wnioskuje o dane nazwiska, kiedy wie, że prezydent ich nie podpisze? Po co zaprzęga do tego Komisję Spraw Zagranicznych? Po co wysyła wnioski do innych państw o zgodę na przyjęcie ambasadora, jeśli wie, że finalnie nie będzie podpisu? Na konwencie już to...
Ale podpisu nie ma pod wieloma wnioskami, natomiast spór dotyczy dwóch nazwisk?
Nie, spór dotyczy po pierwsze systemu. Właśnie w takiej formule prezydent się nie będzie godził, że minister będzie sam sobie obsadzał placówki z pominięciem uprawnień konstytucyjnych. To po pierwsze. Po drugie, dotyczy też kilku... nastu nazwisk. No jeżeli ktoś kończył moskiewskie szkoły szpiegów, no to trudno, żeby w Wolnej Rzeczypospolitej po 40 prawie latach od przełomu był głównym polskim dyplomatą, prawda? Jeszcze ściąganym z emerytury, bo minister Sikorski wielu takich ludzi gdzieś tam z emerytur, naprawdę, ludzi, którzy już zakończyli swoje kariery.
Co do tych nazwisk zgody nie będzie. Panie ministrze, Radosław Sikorski w ubiegłym tygodniu mówił, że prezydent Andrzej Duda podpisał się pod 24 wnioskami i apelował, żeby prezydent Karol Nawrocki przynajmniej pod jednym wnioskiem się podpisał, jeśli chodzi o ambasadorów.
Pani redaktor, nagle się okazało, że dla ministra Sikorskiego i dla obozu liberalno-lewicowego Andrzej Duda jest wzorem dobrej współpracy.
W tym zakresie, jak widać.
A jak jeszcze, jak był prezydentem, to był odsądzany od czci i wiary i krytykowany za wszelkie możliwe... Dlaczego wtedy się nie pochwalono tym, że, prawda, że podpisuje, że tu współpracuje? Wie pani, dlaczego te 20 parę wniosków zostało podpisanych bodaj w kwietniu czy maju zeszłego roku? Dlatego, że na ten czas minister spraw zagranicznych wrócił do tej dobrej praktyki, ustalając najpierw z prezydentem pewne nazwiska, pewne działania, a później dopiero je procedując. Więc prezydent mówi, dobrze, jeżeli pan uszanował dotychczasowy zwyczaj i przepisy prawne, to możemy zacząć o tym rozmawiać i współpracować i te najmniej kontrowersyjne nazwiska możemy ustalić. Natomiast obóz liberalny przegrał wybory, bo Rafał Trzaskowski nie został prezydentem i minister Sikorski wrócił do konfliktu z urzędem prezydenta, tylko już w tym wypadku obsadzonym przez Karola Nawrockiego, nowego prezydenta Rzeczypospolitej. Więc,
ale po poniedziałku z ubiegłego tygodnia jest nadzieja, czy nie ma? Nadzieja jest.
Jeśli wróci do dobrej praktyki i zaprzestanie wysyłania ambasadorów dublerów, no bo on de facto dublerów sobie wysyła swoich własnych.
No bo nie są podpisane jeszcze wnioski o odwołanie poprzedników.
No więc właśnie, są ambasadorowie, którzy jeszcze funkcjonują, powinni funkcjonować w obiegu prawnym jako ambasadorowie. Minister Sikorski ich zawrócił de facto siłowo do kraju, wysłał jakichś dublerów i sobie...
No ludzi, z którymi chciał współpracować.
No, ale... A dlaczego na przykład minister obrony narodowej tak nie robi, że nie omija prezydenta w nominacjach generalskich i nie tworzy sobie jakichś para generałów? No bo jednak poważnie podchodzi do swojego chyba zawodu, tak mi się wydaje. I nie da się armią zarządzać przy pomocy para generałów. I tak samo nie da się prowadzić dyplomacji przy pomocy ambasadorów, dublerów czy para ambasadorów.
Prezydent zdecydował wczoraj o ułaskawieniu trzech osób. No to pierwszy tego typu decyzje właśnie podczas kadencji Karola Nawrockiego. Pan prezydent te osoby znał wcześniej?
Tych wniosków do pana prezydenta trafiło dużo, dużo więcej. Oczywiście pan prezydent rozpoznał pierwszą część tych wniosków, operując także i opiniami, które do niego trafiały prawników, ale opiniami sądu, w tym wypadku także i prokuratora generalnego, i podjął decyzję, że w kilku wnioskach odmawia
Tak, pięć wniosków tak spotkało się z odmową?
Natomiast w tych trzech uznał tę argumentację, która do niego trafiła, za zasadną i zastosował prawo łaski. No mówię, tych wniosków będzie jeszcze bardzo dużo, natomiast prezydent z całą pewnością będzie do nich podchodził bardzo indywidualnie i nawet jestem w stanie stwierdzić, że dość restrykcyjnie, w tym sensie tylko wtedy, kiedy rzeczywiście są powody, będzie starał się stosować z tej prerogatywy, jaką konstytucja daje głowie państwa.
Jedna osoba była skazana za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, druga za groźby karalne, trzecia za oszustwa. Znał pan prezydenta osoby?
Pani redaktor, rozmawia pani z szefem Biura Polityki Międzynarodowej, a nie z szefem biura prawnego, więc ja siłą rzeczy nie mam tutaj szczegółowych informacji dotyczących tych wniosków. One przez moje biurko nie przechodziły i ja też się nimi, szczerze mówiąc, nie interesuję, bo nie jest to w zakresie moich kompetencji.
A co z wnioskami o awanse oficerskie w służbach? Tutaj rozmowa z ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo była. Porozumienie, kompromis został wynegocjowany, można by tak rzec. Pan prezydent powiedział, że wnioski będzie indywidualnie rozpatrywał, czy trafiły na biurko i czy jakich decyzji można się spodziewać.
No wszyscy znów pamiętamy, z czego wzięło się to napięcie.
Przyszły, listopadowe napięcie, prawda?
Przyszły wnioski, ale nikt nie przyszedł za nimi, czyli szefowie służb nie dostali zgody na to, żeby przyjść do pana prezydenta i między innymi o tych wnioskach porozmawiać. W związku z tym prezydent...
Dopóki, bo to był argument, że za plecami. Tak.
Dopóki nikt nie przyjdzie i nie będzie rozmawiał o wnioskach, no trudno, żeby tutaj je akceptować. Na szczęście rząd zrobił krok w tył, tutaj przyznał się do błędu. Przyszli szefowie służb, porozmawiali o szeregu spraw, ale także i o sprawach natury nominacyjnej. Prezydent w odpowiedzi na to mówi, że dużą część z tych wniosków będzie akceptował. Natomiast są też takie, co do których nie wyraża zgody na awanse. Każdy wniosek będzie tutaj indywidualnie traktowany i z tego co wiem, te wnioski są teraz procedowane według mojej wiedzy. Natomiast finalnych decyzji chyba jeszcze nie ma, ale znów to też...
Te wnioski nie trafiły na pana biurko.
Nie moja działka, więc jakby chętnie mogę przy następnej okazji wyposażyć się dokładnie w tę wiedzę. Natomiast myślę, że tutaj gdyby pani redaktor czy redakcja wystosowała takie pytanie prasowe do kancelarii, na pewno w tej sprawie odpowiemy.
Spotkania z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych z ubiegłego tygodnia. Pan prezydent jest z tych spotkań zadowolony?
Z części jak najbardziej. Generalnie uważa to za dużą wartość, aby rozmawiać z przedstawicielami sił parlamentarnych. Nie tylko z tymi, którymi co do zasady...
To z których nie jest zadowolony pan prezydent?
W wielu sprawach się zgadza.